mamy 9 w tej chwili krajów, tak, które dysponują bronią jądrową. Karol Nawrocki no nie ma wyjścia, on nie może nie wesprzeć idei posiadania przez Polskę broni jądrowej. My nie mamy wypracowanej takiego strategicznego podejścia, tak? Unia Europejska wciąż nie jest tą Unią Obronną, tak? Więc wszystkie te sprawy są w kompetencji poszczególnych rządów narodowych.
Na poziomie politycznym mam wrażenie, że to jest odwrócenie uwagi.
Temat tygodnia.
To jest podcast Temat Tygodnia. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa. Mój Państwa dzisiejszy gość, Marek Świerczyński. Dzień dobry, Marku.
Dzień dobry, Karolino. Dzień dobry Państwu.
Polityka Insight, rzecz jasna, ale także autor tekstu w tegotygodniowym wydaniu Polityki, który to tekst jest poświęcony broni nuklearnej naszej polskiej. Ale o tym za chwilę. Zacznę od ulubionych zwierzątek premiera Donalda Tuska, bo taką refleksją podzielił się z nami ostatnio szef rządu. Wbrew pozorom to nie będzie pies, kot, świnka morska, jak to zazwyczaj bywa, tylko krab, rosomak, borsuk. Chodzi oczywiście o sprzęty wojskowe i jak mówił na rolce Donald Tusk, takich sprzętów zwierzątek może być jeszcze więcej dzięki programowi SAFE. Na pewno widziałeś, Państwo pewnie też widzieli, taki krótki film w mediach społecznościowych, na którym zwierzęta, borsuk, rak, krab, rosomak, zmieniają się właśnie w te sprzęty wojskowe. I zastanawiam się, czy tak należało to robić. To znaczy, czy tak należało promować program SAFE, a jeżeli właśnie tak należało to robić, to czy nie zrobiono tego za późno? Bo przypomnę, że formalnie ten program został przyjęty w maju zeszłego roku.
No tak, ja oczywiście jestem przywiązany do bardziej tradycyjnych formuł komunikacji i lepiej do mnie przemawia słowo pisane, zwłaszcza opatrzone jakimiś danymi, tabelami na przykład, tak, finansowymi.
27 lutego też coś takiego się pojawiło.
I można powiedzieć, że wreszcie, że trochę za późno, że dopiero pod presją, zarówno tą polityczną ze strony opozycji, prezydenta, ale też taką ogólną, powiedzmy, ogólną potrzebą, głodem wręcz bardziej szczegółowej, poszerzonej informacji. Szkoda, że rząd dopiero teraz pokazuje te wszystkie zalety, bo być może uniknęlibyśmy tego dosyć żenującego spektaklu, który się w Polsce od kilku tygodni przetacza przez media, Twittery, rozmaite fora
i tak dalej. Bo rządzący reagują
na
narrację Prawa i Sprawiedliwości, która jest wobec programu SAFE mocno krytyczna, mówiąc eufemistycznie.
I zastanówmy się, po raz który ponownie rząd przyjmuje postawę defensywną i reaktywną, zamiast wyjść z komunikatem podtrzymującym bezsprzeczny swój wielki sukces, jakim było po pierwsze bardzo szybkie ustanowienie, tak jak wspominałaś, w maju ubiegłego roku, tak? Ustanowienie podczas polskiej prezydencji, oczywiście to nie tak, że ta polska prezydencja od początku do końca wszystko wymyśliła, ale jednak wprowadziła jakby na agendę bardzo mocno te potrzeby obronne do zrealizowania bardzo szybko i to według polskiego planu, tak? Bo ta furtka, która umożliwia również do 30 maja tego roku realizację tych zakupów po prostu przez jeden kraj, czytaj, przez Polskę, tak? To jest ewidentny sukces polskiej prezydencji. Można się
sukcesem
naprawdę...
jest też to, że jesteśmy największym beneficjentem
oczywiście
tego programu. To jest 150 miliardów euro, z czego 44 do wykorzystania przez Polskę.
Niemal 187 miliardów złotych, czyli niemal dokładnie ubiegłoroczny cały budżet Ministerstwa Obrony Narodowej, który będzie przeznaczony na zakupy zbrojeniowe. Oczywiście opatrzone pewnego rodzaju warunkami, oczywiście podlegające pewnego rodzaju restrykcjom, ale takie było od początku założenie. I można powiedzieć tak, że jeżeli pojawiają się tego rodzaju pieniądze i w dodatku to Polska odgrywa główną rolę w uruchomieniu tego strumienia finansowania, to naprawdę trzeba się zastanowić, dlaczego dopiero teraz my jako obywatele oraz w przyszłości też podatnicy, którzy będą musieli ponieść koszty tego
dowiadujemy się, jak dobry jest to program.
Dokładnie, dokładnie.
A czy SAFE budzi jakieś twoje wątpliwości? Oczywiście nie pytam o te, jakie ma Prawo i Sprawiedliwość, czy prezydent Nawrocki, na przykład kwestia mechanizmu warunkowości, bo państwo, które jest praworządne i na przykład nie przypuszcza ataku na swój własny wymiar sprawiedliwości, nie będzie miało problemu z mechanizmem warunkowości. Pytam o konstrukcję programu, charakter wydatków, tym bardziej, że jak powiedziałeś, poznaliśmy w końcu szczegóły. To nie jest tak, że opinia publiczna ma dostęp tak, jak mają na przykład posłowie do tej listy 139 projektów, ale na stronie Kancelarii Premiera opublikowano, co kupimy, za ile, jaki odsetek tych pieniędzy trafi na które elementy wyposażenia.
Tak, i rzeczywiście te kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt slajdów warto sobie przejrzeć w wolnej chwili. Jeżeli miałbym mówić o moich wątpliwościach, czy też pewnego rodzaju uwagach, to ja powiedziałbym tak, że idą one w przeciwną stronę, niż idzie większość tej krytyki, która w Polsce ma miejsce. Bo tak, bo do pewnego stopnia ten nasz sukces, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, polega na pewnym wykrzywieniu idei programu SAFE. Bo tą ideą głównie było to, żebyśmy się w Europie, w ramach członków Unii Europejskiej oraz krajów, które zostały do tego programu dołączone, takich jak Norwegia czy też Kanada po specjalnym porozumieniu, żebyśmy się porozumieli co do wspólnych zakupów jakiegoś określonego rodzaju sprzętu, uzbrojenia, wyposażenia wojskowego po to, żeby zmniejszyć to, na co
różnice
wielu bardzo narzeka, to znaczy rozdrobnienie, pewne rozproszkowanie, zbyt dużą różnorodność tego sprzętu. Tymczasem polskie władze również pod presją tych uwarunkowań finansowo-budżetowych, tak, tego rosnącego jednak nawisu zadłużeniowego, zdecydowały się i wymogły to w sumie w toku tych negocjacji europejskich, żeby niejako zrolować tańszym zadłużeniem to wszystko, co od zeszłego maja zamawiały głównie w polskim jednak przemyśle obronnym. A zatem my tak naprawdę, ten SAFE po polsku, to nie jest całkiem realizacja tej europejskiej idei, tylko to jest po prostu wykorzystanie tańszego zadłużenia na coś, co i tak sami robimy. Więc to niestety nie doprowadzi do realizacji tego właśnie celu, który po pierwsze miał doprowadzić do jakichś porozumień wielu partnerów, tak, europejskich, a po drugie jednak ujednolicić bardzo stopniowo, tak, to bogactwo, ten kłopot bogactwa, który mamy w Europie.
To od razu dopytam, bo były też takie zapowiedzi ze strony resortu obrony, że będą podróże i wyjazdy na przełomie lutego i marca po to, żeby promować sprzęt produkowany w Polsce i żeby ci, którzy chcą w ramach programu SAFE coś u nas zamówić, żeby rzeczywiście takie kontrakty podpisywali. Jest szansa na to, że my będziemy ten sprzęt sprzedawać z sukcesem?
To już się dzieje. Oczywiście w odniesieniu na razie do bardzo niewielkiego asortymentu, ale można bez wątpienia powiedzieć, że na przykład takim polskim hitem eksportowym i systemem uznawany za naprawdę czołówkę światową jest przenośny system przeciwlotniczy Piorun, który sprzedaje się, powiedzmy, jak świeże bułki. Bardzo wiele krajów europejskich już z niego skorzystało i, jak słyszymy, w ramach SAFE mają pojawić się kolejni klienci. Co do tych podróży, to oczywiście zapowiadał je wiceminister Gołota, tak, który nadzoruje państwową zbrojeniówkę. Ma mu towarzyszyć też pani pełnomocnik Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka do spraw SAFE. Z tego, co widziałem, to minister Gołota właśnie chyba był we Włoszech niedawno, więc można powiedzieć, że ten roadshow, o ile tego można nazwać, to już się zaczął. Byłoby dobrze oczywiście, gdyby w tych podróżach towarzyszyli mu. I z tego, co słyszałem, to tak ma być, tak? Przedstawiciele PGZ-u oraz innych prywatnych, dajmy na to, firm zbrojeniowych. W ogóle można powiedzieć, że Polsce należy się jakby większa uważność, większa aktywność też, jeśli chodzi o pokazywanie tego polskiego sprzętu. Bo na przykład to, co właśnie znowu dopiero teraz widzimy, tak, zdaje się, 2 tygodnie temu był pierwszy taki pokaz na poligonie w Zielonce. Teraz w miniony piątek była ta impreza właśnie wokół tych wszystkich danych sejfowskich w halach produkcyjnych, nowo wybudowanych zresztą Pitra 2 w podwarszawskiej Kobyłce. To też była taka okazja do zobaczenia, jak wielka jest ta oferta, gdzie pod jednym dachem, prawda, zgromadzono bardzo dużo tego sprzętu, no, którego na co dzień się w jednym miejscu nie widuje, no chyba że raz do roku przez kilka dni na kieleckich targach MSPO. Ale one z kolei są tak wielkie i też tak bogate, że trudno też połączyć w jednym miejscu wszystko to, co mamy do skonsumowania w ramach tego programu SAFE. A trzeba też mieć świadomość, że to, co tam pokazano, czy na poligonie, czy w Kobyłce, to jest zaledwie część, tak, tego, co daj Boże, do nas trafi w ramach tego programu.
To jeszcze jeden cytat z premiera, jeszcze jedno pytanie. Program SAFE będzie w dużej mierze dedykowany Tarczy Wschód. To jest autentyczna tarcza przeciwko groźbie agresji rosyjskiej, prawdziwa. Jeśli coś może naprawdę realnie zapobiec konfliktowi tu na naszych ziemiach, jeśli coś może powiedzieć donośnie tak Rosjanom, nawet nie próbujcie Polski zaczepiać, to właśnie Tarcza Wschód jest tym narzędziem, tym sposobem. Koniec cytatu. Co się tam na wschodzie już wydarza i co ma się wydarzyć jeszcze?
No, na razie są prowadzone takie wstępne prace, powiedzmy, inżynieryjne, które no, przede wszystkim wytyczają pewien obszar, taki pas ziemi, no powiedzmy, nie do przejścia, tak, w założeniu dla przeciwnika, który no, miałby się poruszać na lądzie. Między innymi są to przygotowania pod właśnie miejsca do rozmieszczenia min, są to zapory przeciwczołgowe, są to rowy, są to te betonowe, żelbetonowe, tak zwane zęby smoka. Są wypełniane pewnymi środkami magazyny, są budowane właśnie schronienia, są budowane stanowiska również ogniowe, tak? Więc to się dzieje, ale na razie to, powiedzmy, jest taka praca budowlana. Bardzo ciekawym elementem właśnie tego całego założenia obronnego są po pierwsze środki optoelektroniczne, czyli takie wieże, na których będą instalowane rozmaite sensory, kamery, nawet mikrofony, tak? Bo również ta warstwa akustyczna wykrywania dronów, na przykład wzorem Ukrainy, ma być w Polsce realizowana. I drugim super ciekawym przedsięwzięciem jest oczywiście ta kwestia minowa. I tutaj wspominałaś o tych zwierzątkach, którymi chwalił się premier Tusk. Można powiedzieć, że ma też ulubione roślinki. To znaczy całkiem potężny baobab na przykład, tak? Albo nowy system minowania narzutowego na mniejszych platformach bluszcz. I to są systemy, które mają być również w ramach programu SAFE kupowane i budowane i rozwijane i daj Boże też eksportowane. A przede wszystkim ten program ma też służyć, te inwestycje związane z Tarczą Wschód mają służyć temu, żebyśmy wyprodukowali, zmagazynowali i przygotowali do rozmieszczenia właśnie miny, w tym miny przeciwpiechotne. W zeszłym roku bydgoska Belma, czyli nasza główna fabryka tego rodzaju środków obronnych, otrzymała ponad 300 milionów złotych na rozbudowę swoich mocy produkcyjnych i wiemy, że jest zamiar, żeby produkowała 1 milion sztuk min rocznie. No oczywiście pewnie od razu do tego nie dojdzie, ale to nam zabezpieczy te potrzeby, które no właśnie niestety być może trzeba będzie w którymś momencie wykorzystać.
Zostawiamy SAFE i idziemy w kierunku broni jądrowej, chociaż ja mam takie dziwne wrażenie, że na poziomie politycznym te dwie sprawy są powiązane. Ta historia naszej broni jądrowej zaczyna się od wywiadu Karola Nawrockiego dla Polsat News i prezydent mówił tak: droga do polskiego potencjału jądrowego, oczywiście z szacunkiem do wszystkich regulacji międzynarodowych, jest drogą, którą powinniśmy iść. Dla mnie zbudowanie bezpieczeństwa Polski nawet w oparciu o potencjał jądrowy, atomowy jest kierunkiem, który popieram. A dopytywane przez Bogdana Rymanowskiego, czy Stany Zjednoczone pozwolą Polsce obrać ten kierunek, jako że Warszawa jest sygnatariuszem traktatu o nieproliferacji broni jądrowej, odpowiedział: nie wiem tego, ale musimy działać w kierunku, który pozwoli nam rozpocząć pracę. I teraz powiem o tym swoim skojarzeniu, że jedno może być powiązane z drugim. To znaczy na poziomie politycznym mam wrażenie, że to jest odwrócenie uwagi albo też takie wysłanie komunikatu do opinii publicznej. Ach, zostawmy już ten program SAFE, gdzie nie będziemy mogli kupować amerykańskiego sprzętu. Musimy się zadłużać na kilka pokoleń, na kilkadziesiąt lat, nie wiadomo na jakich warunkach. A my tutaj broń jądrową. Zaraz państwu zaoferujemy i jak będziemy mocarstwem nuklearnym, jak to brzmi w ogóle, no to wiadomo, że będziemy bezpieczni.
Ja na to patrzę trochę inaczej. Dla mnie to jest kolejny nawrót tej dyskusji, która przecież w Polsce no właśnie albo co kilka miesięcy, albo co kilka lat powraca. W ciągu ostatniej dekady to jest, nie wiem, czwarty, piąty raz,
2015
kiedy
rok,
mówimy
tak,
właśnie,
24,
kiedy
25.
Politycy nam wrzucają niejako do agendy dyskusji publicznej ten temat. Oczywiście nic się do tej pory nie wydarzyło i moim zdaniem również w tym przypadku nic się nie wydarzy. No a Karol Nawrocki, no nie ma wyjścia. On nie może nie wesprzeć idei posiadania przez Polskę broni jądrowej.
No ale bo nie chodzi o wsparcie idei, bo to jest tak, że trochę prezydent jak Filip z Konopi wyskoczył nagle z tą bronią, tak?
A ja bym powiedział tak, że on po prostu odpowiedział na pytanie. A czemu to pytanie zostało akurat teraz zadane? No bo o broni jądrowej, czy też inaczej może, o odstraszaniu jądrowym bardzo żywo dyskutuje się w Europie. No my nagrywamy tę rozmowę z przyczyn leżących całkowicie po mojej stronie w poniedziałkowe południe, ale dosłownie za kilka godzin przemówienie na temat doktryny nuklearnej wygłosić ma prezydent Francji Emmanuel Macron.
I jest to bardzo oczekiwane.
I są oczekiwania, że w tym wystąpieniu w sposób jeszcze bardziej wyraźny niż dotąd zakreśli ten europejski wymiar francuskiego sposobu odstraszania jądrowego, z którym my jako Polska też wiążemy pewne nadzieje, że niejako Francja, nie lubię tego sformułowania, ale rozłoży ten parasol nuklearny w sposób bardzo wyraźny.
Pytanie, czy jest
Polską.
W stanie rozłożyć taki parasol?
To jest oczywiście wielka debata. My wiemy skąd inąd, ale bardzo dobrze mamy rozeznane pewne luki w europejskich zdolnościach, francuskich i brytyjskich, no bo to są jedyne dostępne w Europie, oraz amerykańskich w tym sensie, że Amerykanie utrzymują nadal na kontynencie europejskim swoją taktyczną, powiedzmy, broń jądrową w ramach programu Nuclear Sharing. I szczerze powiedziawszy, jesteśmy chyba wciąż przed takim bardzo poważnym podejściem do tego tematu, ale widać, że no, odwołując się do tego nuklearnego języka, pewna masa krytyczna nabiera znaczenia w tej europejskiej debacie, bo zarówno toczą się rozmowy bilateralne między Francją a Niemcami. Zdaje się, że na konferencji w Monachium prezydent Macron również wskazywał na Szwecję jako uczestnika tych rozmów. No Polska sygnalizowała zainteresowanie i wiemy, że było to w tle tego traktatu z Nancy, tak? Czyli i też mówił o tym premier Donald Tusk w marcu ubiegłego roku, więc można powiedzieć, że obchodzimy rocznicę za chwilę, tak? Tego momentu, w którym on sam wspomniał o odstraszaniu nuklearnym. Widać, że to nabrzmiewa, ale nie ma wciąż jeszcze jasnych odpowiedzi, no bo właśnie wiszą w powietrzu pytania, czy to ma być odstraszanie europejskie, a jeśli tak, to pod czyją kontrolą? Jeżeli europejskie, no to co zrobić z francuską suwerennością, która jest dla Francji święta i nie zostanie nagięta jakby w tym celu? Co ze zdolnościami brytyjskimi? No Wielka Brytania wiemy, że jest poza Unią Europejską, ale oczywiście jest w NATO.
Natomiast jeżeli chodzi o Francję, to ona jest i w Unii, i w NATO, ale jej broń jądrowa jest poza kontrolą NATO.
No
tak?
Więc właśnie. I tutaj ten francuski palec na francuskim guziku musi zawsze być. Skądinąd wiemy, że na przykład zdolności brytyjskie no, są bardzo mocno uzależnione od Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj jest masa pytań, za mało jasności. Też ta debata w Polsce, ona się odbywa pod tą właśnie ogromną presją polityczną. Za mało jest takiego rzetelnego i spokojnego pokazania możliwości realnych, a wydaje mi się, no z mojego punktu widzenia, że najbardziej realną dla Polski możliwością jakiegokolwiek włączenia w jakiekolwiek zdolności nuklearne jest jednak podążenie ścieżką natowską i stopniowe wchodzenie w rolę uczestnika programu Nuclear Sharing, nie na początku z nosicielami, tak, bomb jądrowych, ale z uczestnikami, z samolotami, które by uczestniczyły w tych misjach.
To ja jeszcze dopytam o takie trzy poziomy, które sobie tutaj wyrysowałam tej sprawy. O jednym już powiedziałam, jest to poziom polityczny, albo rodzaj wrzutki, która pojawia się co kilka lat. Politycy nagle ogłaszają, że tu dobrze byłoby, gdybyśmy byli dysponentem, posiadaczem, użytkownikiem broni nuklearnej. Poziom geopolityczny. Trochę zacząłeś o tym mówić. Czy ta dyskusja, która przetacza się przez Europę, jest rodzajem wotum nieufności wobec Waszyngtonu? No i takiego myślenia jak w innych sprawach, że na Amerykanów to już chyba nie można aż tak bardzo liczyć, więc może i nadejść taka chwila, kiedy zwiną swój parasol atomowy nad Europą. I wreszcie poziom technologiczny. Ty w swoim tekście piszesz, że przecież ta technologia ma już 80 lat, nie jest poza naszym zasięgiem, tak? Tylko, że no kwestia wzbogacenia uranu to jest ten pierwszy krok, który należałoby przejść. Krok taki, który trzeba byłoby pokonywać w butach siedmiomilowych.
No w ogóle trzeba by było wyjść z traktatu, tak? O nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. No i tutaj jest ta podstawowa
sprzeczność. Ale jeżeli chodzi o kwestię min, to nie mieliśmy z tym problemu.
Tak, tylko powiedziałbym, że poziom ochrony jednej technologii, a drugiej
to
jest jednak dużo wyższy.
Duże różnice.
I że tak powiem, no wszystkie światowe mocarstwa mają znacznie większe baczenie na zdolności nuklearne, w tym nasz najważniejszy sojusznik. I dlatego ja tutaj dostrzegam pewną sprzeczność w tym, co powiedział Karol Nawrocki, tak, że on byłby za polską bronią,
ale z poszanowaniem obowiązującego prawa.
No więc
tak.
Tak się nie da po prostu. Mm-hmm. Tak? To znaczy trzeba by to zrobić naprawdę w bardzo, powiedziałbym, wysublimowany sposób.
Czy mamy zdolności intelektualne, technologiczne i finansowe?
No, z tymi ostatnimi chyba byłoby najłatwiej. Tak? No bo to nie jest wydatek, który nie byłby porównywalny z innymi wielkimi projektami, które Polska podejmuje, również w wymiarze zbrojeniowym. Jeśli chodzi o kompetencje nasze własne, to chyba należy je zbudować dopiero, tak? Jeśli chodzi o tą warstwę naukowo-techniczną. No ale no pozostaje problem trudny do rozwiązania, to znaczy właśnie pozyskanie tych wszystkich materiałów, tak? Z których to trzeba by
zrobić.
Ten
materiał właściwie trzeba stworzyć. Ty zwracasz uwagę, że on nie występuje w przyrodzie, trzeba więcej uranu w uranie.
To jest po prostu dość skomplikowane, ale nie niemożliwe, no bo przecież jednak mamy 9 w tej chwili krajów. Tak, które dysponują bronią jądrową, z których przynajmniej 3, to znaczy Indie, Pakistan i Korea Północna, pozyskały ją, czy też zbudowały ją sobie, oczywiście ze wsparciem z zewnątrz, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. No i jedna ze ścieżek eksplorowanych w tej naszej debacie obronnej właśnie tego dotyczy. Tak? To znaczy, a może by dogadać się z Amerykanami w taki sposób, żeby oni no, trochę jakby pod stołem albo przymknąwszy oczy właśnie na te zakazy międzynarodowe, umożliwili nam, a może jeszcze komuś, właśnie no, podążanie tą ścieżką nuklearną i stworzenie swoich własnych zdolności. To jest na razie, wydaje się, stricte teoretyczne rozważanie. Co prawda, Arabia Saudyjska zdawała się podążać tym torem i nawet podobno, jeśli wierzyć niektórym doniesieniom medialnym, uzyskała ze strony Waszyngtonu jakiegoś rodzaju obietnicę, że coś się może zdarzyć, no ale jeszcze, dalibóg, nic się nie zdarzyło, a Arabia Saudyjska związała się paktem obronnym z Pakistanem, tak, który dysponuje ograniczonymi, ale jednak zdolnościami nuklearnymi. No więc można powiedzieć tak, że byłoby tak, puszczając wodze obronnej i strategicznej fantazji, byłoby super dowiedzieć się w którymś momencie, że w całkowitej tajemnicy, z dopuszczeniem kilku osób w państwie do tej kluczowej wiedzy, gdzieś w Borach Tucholskich albo w województwie świętokrzyskim, głęboko w lesie, trwają jakieś prace, które coś nam mają przynieść. ale to wydaje się czysta fantazja. Tak? Mhm. To się po prostu na razie w Polsce nie ma prawa chyba zdarzyć.
A
tak?
Im głośniej a również ktoś dlatego, o tym mówi, że my nie tym mamy mniej działania.
Takiego, że my nie mamy wypracowanej takiej właśnie takiego strategicznego podejścia, tak? Do rzeczy, które wymagają no, przynajmniej 20 lat wytężonej, suto finansowanej pracy naprawdę w ukryciu i w tajemnicy.
No właśnie, bo też o tym piszesz w swoim tekście. Gdyby Karol Nawrocki naprawdę chciał coś w tej materii zdziałać, to po prostu nie mówiłby o tym w wywiadzie telewizyjnym, tylko by prowadził zakulisowe działania w absolutnej tajemnicy, dyskrecji i ciszy. A jeszcze o taki scenariusz cię zapytam, który też gdzieś funkcjonuje w środowiskach eksperckich, że może Europa, dążąc do tej samodzielności obronnej, będzie wspierała wysiłki niektórych krajów do uzyskania broni jądrowej. Tutaj są typowane trzy kraje. Niemcy, Szwecja, która zresztą prowadziła program jądrowy, tak, potem zawieszony, i Polska właśnie.
Wydaje się, że na poziomie unijnym trudno byłoby uzyskać zgodę, no, konsensus jakiś, nie wiem, czy to miałaby w ogóle Rada Europejska nad tym głosować, czy w jakiś inny sposób. Nie ma też chyba żadnego ciała takiego, które by było do tego zdolne. Oczywiście w dyskusji mówi się o konieczności powołania czegoś w rodzaju Rady Bezpieczeństwa Europejskiego i tak dalej. No ale tego wciąż nie ma, więc no, poza wszystkim Unia Europejska wciąż nie jest tą Unią Obronną, tak? Więc wszystkie te sprawy są w kompetencji poszczególnych rządów narodowych. To jest ich odpowiedzialność, to jest ich decyzja. Pytanie oczywiście, do jakiego stopnia kiedyś w przyszłości da się te zdolności pozyskiwane, bądź też planowane, rozważane, o których się fantazjuje, tak, w rozmaitych krajach europejskich, czy da się je w jakiś sposób uwspólnić, tak, i zeuropeizować. Ale to jest dyskusja przed nami, w której też jakby brakuje w tym momencie jakichś takich bardzo konkretnych i właśnie strategicznych rozwiązań patrzących na 20 lat w przód.
To jeszcze na koniec jedno pytanie o nową wojnę, czyli izraelsko-amerykański atak przeciwko Iranowi. Piszesz, analizując ten nowy konflikt, że na razie mało wiemy o tej operacji. Co wiemy? Muszę zadać to pytanie, czego należy się spodziewać?
No wiemy, że jest to operacja powietrzna, że jest to kampania nalotów, bombardowań, uderzeń raczej z dużej odległości, chociaż dosłownie w ostatnich godzinach zobaczyliśmy, że Amerykanie i Izraelczycy są już na tyle pewni swojej dominacji właśnie w powietrzu, że zrzucają tak zwane głupie bomby, tak? To znaczy takie, które wymagają właśnie zbliżenia się nad cel na znacznie bliższą odległość, co znaczy, że obrona powietrzna Iranu została praktycznie porażona albo kompletnie wyeliminowana. No więc można powiedzieć tak, że Donald Trump zapowiedział w jednym ze swoich wystąpień czy wywiadów, że ta kampania potrwać ma 4 tygodnie. Nie wiadomo dlaczego akurat tyle, bo jednak jej cele, które zostały zarysowane zarówno w wystąpieniach jego samego Donalda Trumpa, jak i Benjamina Netanyahu w sobotę, no są bardzo daleko idące, bo mówią po prostu o zmianie reżimu tak zwanego. Tak? To znaczy o obaleniu istniejącej władzy w Iranie i oddanie niejako rządów w tym kraju ludziom. No więc można powiedzieć tak, że jakiś sukces został osiągnięty, no bo jednak zabity został najwyższy przywódca, Ajatollah Chamenei, ale...
Nie będzie tego, będzie inne.
Ale sukcesja w Iranie, zdaje się, zadziałała błyskawicznie. Zresztą były doniesienia poprzedzające rozpoczęcie działań zbrojnych, że Chamenei i cały aparat tej teokracji przygotowywał się od dłuższego czasu na ewentualność po prostu jego śmierci. Tak, człowiek ma 86 lat miał. Bądź też właśnie zabicia w wyniku jakiegoś uderzenia. No i pytanie, czy w ogóle jest możliwe, żeby w wyniku kampanii powietrznej doprowadzić do, nie wiem, przewrotu, do jakiejś rewolty, tak, do tego, żeby ludzie wyszli na ulicę i wzięli władzę w swoje ręce.
Był taki fragment w wystąpieniu, krótkim zresztą, Donalda Trumpa, kiedy on powiedział, że apeluje do tych, którzy są wierni reżimowi, żeby się poddali. Pytanie, komu mieli się by poddać, skoro to jest działanie z powietrza, tak?
Czy to jest pierwsza niespójność w wypowiedziach Donalda Trumpa?
Nie, oczywiście, że nie. A czy to jest przyznanie się do błędu, ta porażka, która się w weekend rozpoczęła? Bo przecież były naloty na placówki w Iranie produkujące broń jądrową. Czy właściwie wracamy do tego fragmentu naszej rozmowy, kiedy mówiliśmy o wzbogacaniu uranu, bo chodziło o to, żeby właśnie takie placówki i miejsca zniszczyć. No i Donald Trump ogłaszał sukces, że właściwie ten program atomowy w Iranie został zahamowany na wiele lat.
No Donald Trump ma wyjątkową łatwość ogłaszania sukcesów, prawda? Zwłaszcza swoich własnych, więc może się nie za bardzo należy przywiązywać do jakby wartości każdego kolejnego oświadczenia. Teraz jakby cele tej kampanii są zakreślone dużo szerzej, bo one mówią o eliminacji potencjału rakietowego, również tego rozproszonego, tak? Stąd te filmiki rozpowszechniane przez izraelskie siły powietrzne, które zresztą biorą na siebie większość tej operacji, niszczenia poszczególnych stanowisk i wyrzutni wręcz rzekomo gotowych do odpalenia. To jest niszczenie potencjału morskiego, który miałby zostać przez Iran, zgodnie z jego groźbami, użyty na przykład do blokady cieśniny Ormus czy innych morskich szlaków handlowych. No i to jest wreszcie ten cel polityczny, o którym wiem, że jest skomplikowany i pod wielkim znakiem zapytania. Co nas czeka? No czekają nas pewnie tygodnie właśnie intensywnych nalotów. Czeka nas również zmierzenie się ze skalą irańskiego odwetu, który jest ciekawy tym razem, ponieważ on nie polega, tak jak poprzednim razem w czerwcu ubiegłego roku, na takiej wielkiej, zmasowanej fali ataków na przykład przeciwko Izraelowi, a, że tak powiem, porażaniu, czy też próbie atakowania celów punktowych, ale rozsianych na znacznie większym obszarze. Praktycznie wszyscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych, nie biorący aktywnie, tylko pasywnie, tak, przez udostępnianie swoich lotnisk, czy przestrzeni powietrznej, udział w tej kampanii, zostali w jakiś sposób dotknięci, w tym Iran rozszerzył te swoje uderzenia odwetowe na centra ekonomiczne o dużym znaczeniu, nie tylko regionalnym, ale wręcz światowym, na przykład te huby lotnicze, tak, w Katarze czy w Dubaju. No, więc można powiedzieć, że to jest inna strategia, ciekawa, różnorodna, zwiększająca też koszty dla nie tylko bezpośrednich, że tak powiem, wykonawców tej kampanii, ale też dla ich zaplecza.
Rozlanie się tego konfliktu na cały region jest możliwe?
Pytanie, co to by miało znaczyć, tak? Bo Iran dysponuje oczywiście środkami rakietowymi i je wykorzystuje. Dysponuje też tymi dronami, tak, szachedopodobnymi, które również wykorzystuje z większym czy mniejszym sukcesem. Ale chyba nie ma jednak potencjału takiego, który miałby, no nie wiem, podpalić Bliski Wschód, tak? Przypomnijmy, że jednak również te jego siły zwane proxies, tak, czyli no ci pomocnicy, wykonawcy regionalni, czyli Huti w Jemenie czy Hezbollah w Libanie, oni zostali w bardzo mocny sposób przez izraelską kampanię z ubiegłego roku osłabieni i nie wydaje się, żeby tam tkwił potencjał na jakąś taką szerszą regionalną wojnę, aczkolwiek pewne kontruderzenia irańskie mogą być bolesne.
Marek Świerczyński, Polityka Insight. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. To był podcast Temat Tygodnia. Ten i wszystkie poprzednie odcinki znajdą Państwo na stronie polityka.pl w zakładce podcast, ale też YouTube, Spotify, Apple Podcast. Tam też jesteśmy. Do usłyszenia i do zobaczenia.